nie wiem, po prostu jest mi taki bliski on. Bardzo lubię psy i on bardzo kochał psy. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że August Zamoyski był bardzo uparty. To znaczy wiem, że był uparty. On jak sobie coś postanowił, to bardzo konsekwentnie do tego dążył. Tak było z czterema żonami kolejnymi, ale tak teraz się śmieję, ale myślę, że ja też jestem trochę uparta, bo no zajęłam się tym Zamoyskim wbrew wielu takim uwagom ludzi. Co ty to robisz? We mnie to właśnie odwrotna reakcja się budziła.
W Jabłoniu znają ją wszyscy. Jej płomienna fryzura, niewysoka postać i uśmiech są wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. A że w Jabłoniu dzieje się dużo, to między innymi jej zasługa. Pani Barbara Wikło przyjechała do Jabłonia przed 30 laty. Zachwyciła ją niewielka miejscowość koło Parczewa, w której tak wiele pozostało po dawnych właścicielach Zamoyskich. Neogotycki pałac, dworskie czworaki i duch. Duch osoby, którą pani Basia całym sercem pokochała. Artysty, rzeźbiarza i skandalisty Augusta Zamoyskiego. Urodzony pod koniec XIX wieku Zamoyski, którego artystyczne ścieżki wiodły przez Zakopane, Berlin, Paryż aż po Brazylię, emocjonalnie nigdy Jabłonia nie opuścił. Ale o jego zasługach przez lata głośno tu nie mówiono. Wszystko się zmieniło, gdy przyjechała tu pani Barbara.
A tu chcę pani pokazać, dlatego jadę dalej. To jest stary ceglany mur okalający dawny ogród należący do Zamoyskich. Nawet część jest odnowiona, taki pewien fragment tego muru jest odnowiony. No i to są takie jak gdyby zamurowane okna, prawda? Takie półkoliste, duże zamurowane okna i w tych zamurowanych oknach na tle tych cegieł są umieszczone takie duże zdjęcia rzeźb Augusta Zamoyskiego na takim materiale, który się nie boi deszczu, nie boi zimy. I tak właściwie to na zimę zdejmujemy te zdjęcia, żeby je wymyć, wyczyścić i na następny rok znowu je tutaj umieszczamy. I ludzie się właściwie już przyzwyczaili. W jednym roku nie było i mówią, a dlaczego tutaj nie ma rzeźb? A
no, zatrzymują się mieszkańcy, oglądają?
Mieszkańcy to nie, bo mieszkańcy to właśnie raczej już zobaczyli, jak było otwarcie tej wystawy, bo to można powiedzieć, że jest to taka fajna wystawa, no raczej niespotykana, prawda? Oczywiście rzeźb Zamoyski rzeźbił bardzo dużo, chociaż zniszczył swoje formistyczne rzeźby, prawie wszystkie, tylko kilkanaście zostało. Jak zaczął rzeźbić inaczej i patrzeć na sztukę inaczej, to skończył z formizmem i zrobił takie...
Porozbijał
to i przyjaciele płakali, a on to wszystko rozwalał w Zakopanym.
Kiedy idziemy do mieszkania pani Basi, zastanawiam się, czy zdołam w jednej audycji opowiedzieć o wszystkich jej aktywnościach. O tym, że kieruje Muzeum Augusta Zamoyskiego, że jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej, że zajmuje się teatrem amatorskim, współorganizuje wyścig kolarski czy majowe spotkania z Augustem Zamoyskim.
Jest pani kobietą, instytucją, tak słyszałam pani Basi.
Instytucją to za duże słowo. Nie instytucją. Właśnie jestem chyba raczej tak z boku instytucji wszystkich. Mówią nawet o mnie, że no zawsze gdzieś jestem tam przy władzy. A wójt kiedyś powiedział, pani Basiu, to nie jest tak, że pani jest przy władzy, tylko władza przy pani. Ale nie, w tej chwili to instytucjonalnie jestem, że tak powiem, związana z Muzeum Augusta Zamoyskiego. Jestem zatrudniona na 10 godzinach To znaczy formalnie, teoretycznie. Teoretycznie, bo trzeba tym żyć cały czas. I jestem jednoosobowym personelem, tak. Jednoosobowym personelem w muzeum, tak. To się rozmawia z kimś, z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy patrzy się na coś i nagle wpada człowiekowi pomysł. No przecież u nas można coś takiego zrobić. Z tym, że to jest formalnie, dlatego tak mówię, że to na 10 godzinach, bo naprawdę to wspierają mnie koleżanki, młodsze nauczycielki ze szkoły podstawowej, które ze mną prowadziły izbę. Wspiera mnie bardzo też młodsza ode mnie koleżanka z Jabłonia, Irenka Mospinek, która od momentu powstania muzeum właściwie jest tą drugą osobą, która się bardzo zainteresowała Augustem Zamoyskim. Ja się cieszę, bo ona jest młodsza o wiele, wiele ode mnie i mam nadzieję, że po mnie przejmie to wszystko później, że to nie zginie po prostu.
Chciałam zapytać właśnie, kto kogo odnalazł? Czy pani jego, czy on pani?
No nie wiem. Myślę, że chyba najpierw to on mnie chyba, bo to znaczy ja tak myślę, że nic nie dzieje się z przypadku, że nie ma przypadku, że to wszystko jest po coś. Że to, co się wydarza, to ma jakieś znaczenie. Jeżeli w tym momencie my sobie nie zdajemy sprawy, że dlatego, że tak i tak. Nie, to dopiero się później okazuje. Ja na przykład długo szukałam miejsca zmiany i przyjazdu z Dolnego Śląska. Tam pracowałam w Domu Kultury w Zagłębiu Miedziowym, w Lubinie najpierw, później w Polkowicach. Byłam kierownikiem Domu Kultury. 16 lat tam pracowałam. Wcześniej 2 lata uczyłam w szkole na wsi, bo po studium nauczycielskim byłam, a później dopiero studia skończyłam zaocznie we Wrocławiu. Oczywiście wszystko we Wrocławiu. Wrocław jest nadal moim ukochanym miastem. No i tam zachorowałam, zaczęłam mieć komplikacje z sercem. A ponieważ tam byłam sama, najbliższą rodzinę miałam w Pionkach, bo pochodzę z Pionek, z okolic Radomia. I w Lublinie, bo w Lublinie mam siostrzeńca, teraz jeszcze siostrzenicy, córka mieszka w Lublinie. No i oni zaczęli mnie namawiać, słuchaj, przyjedź bliżej, bo jak tam ci się coś stanie, no to rzeczywiście. A lekarz mi powiedział, ma pani zmienić klimat. Była w Zagłębiu Miedziowym, no klimat jest nie najzdrowszy.
To jako młoda osoba jeszcze.
Tak, tak. W każdym bądź razie zaczęłam się zastanawiać, gdzie iść. No i profesorka moja, wychowawczyni mojej klasy, przepiękna postać, pani Jadwiga Harasimowicz z Wrocławia, ona mówi, słuchaj, ja tam porozmawiam i podpowiem ci, ty idź do szkoły rolniczej, bo był problem z mieszkaniem, bo ja najpierw znalazłam sobie pracę w Lublinie, w Domu Kultury. A ona mówi, wiesz co, idź do szkoły rolniczej, tam są takie etaty w szkołach rolniczych, kierownik zajęć pozalekcyjnych. No faktycznie, takie są etaty. No i ja zaczęłam się starać. I dostałam propozycję takiej miejscowości gdzieś między Łodzią a Radomiem. I tutaj w Jabłoniu z taką propozycją, że dostaję mieszkanie zaraz i dostaję ten etat. Więc myślę, co lepszego. I ja tam wszystkie sprawy rozwiązałam, przyjechałam. Tymczasem zlikwidowali te etaty w ogóle w szkołach rolniczych. Ja byłam przerażona, bo dyrektor mówi do mnie, no wie pani to, pójdzie pani do internatu. Matko kochana, myślę sobie, no w szkole uczyłam, ale w internacie. Ale internat mój mieścił się w oficynie pałacowej, czyli w dawnym dworku takim, który wybudował najpierw Tomasz Zamoyski, ojciec Augusta Zamoyskiego, a dopiero później postawił tą główną część pałacu. Ja tam z tymi chłopakami w tej oficynie pałacowej mieszkałam przez 1,5 roku. I właściwie dziękuję Bogu za to, bo to był najpiękniejszy okres. Z tyloma chłopakami mieszkałam, to jest po pierwsze. A po drugie, ja ich znałam od rana do wieczora poprzez noc, bo kiedyś jeszcze nie było dyżurów nocnych, teraz to już jest inny świat w szkole w ogóle. Później byłam jak ich matka, jak ktoś bardzo bliski. Już się zbliżamy. I to jest po prawej stronie, jest ten pałacyk, który teraz się nazywa, właśnie dworek taki, który się nazywa w tej chwili, mówi się, że jest to oficyna pałacowa, a to była najpierw wybudowana, a później dopiero tutaj w tym miejscu, gdzie stoi główna część tego zespołu pałacowo-barkowego, stał pałacyk wybudowany przez Piotra Strzyżewskiego, którego żoną była Emma Potocka i dla niej wybudował. Ale Tomaszowi Zamoyskiemu się nie podobał ten pałacyk i kazał go zburzyć. I na tym miejscu powstał ten piękny pałac, który został wybudowany w ciągu jednego roku, 1904-1905. A ciekawostką taką jest fakt, że tutaj po raz pierwszy w województwie lubelskim użyto cementu.
O proszę.
Pięknie, co?
W Polsce mało jest takich neogotyckich, to znaczy, dworów.
Podobno jest to jedyny taki pałac.
Piękny, kojarzy mi się z takimi angielskimi dworami, tak, przez te wielkie okna, tak, z podziałami takimi gęstymi. No.
Tam nie musimy wchodzić, tylko sobie zerkniemy i z tamtej strony pójdziemy. Dzień dobry. Ponieważ ja się interesowałam poezją, to kupowałam miesięcznik Poezja. I tam, w tym miesięczniku moim, znalazłam listy, które on pisał do Władysława Tatarkiewicza i Władysław Tatarkiewicz pisał do niego. Korespondencję wydrukowała Poezja w 60-tych latach. Ja tą poezję miałam i nigdy do niej nie zwracałam uwagi na niego. I myślę sobie, jak ja mogłam nie zwrócić uwagi na to? No ale wtedy mnie po prostu on jako rzeźbiarz nie interesował. To znaczy mnie fascynowała jego postać, bo ludzie, których spotykałam tutaj, opowiadali o nim. Żyła, jak ja przyjechałam, żyła jeszcze jego modelka, Franka, ukochana modelka, o której on wiele razy pisał i mówił. Bo to była prosta dziewczyna folwarczna, ale jak on ją zobaczył, to całe życie powiedział, że chciałby rzeźbić tą postać. Że to była taka potęga, tak, w niej była taka ogromna więź człowieka z ziemią. Ja nie wiem, czy ja miałam jakiś taki specjalny moment, jakieś przeczucie, nie. To znaczy we mnie się budziło takie niesamowite zdziwienie. Jak to? Bo ja byłam oczarowana miejscem. Przyjechałam, myślę, Boże, taki pałac, taka postać i nikt się nim nie interesuje. Ale później zrozumiałam, że dla tych ludzi to była normalna rzecz. Dlaczego? Właściwie najlepiej człowiek docenia coś, jak popatrzy na coś z dystansu, czy z dystansu czasu, czy miejsca, prawda? Mnie to właściwie pomogli ci wszyscy, którzy się ze mnie trochę śmiali na początku. Bo ja się zaczęłam interesować tak naprawdę najbardziej dzięki pani Jadwidze Tokarskiej, która była córką rządcy i wieloletnią kierowniczką szkoły podstawowej i przyjaciółką Augusta Zamoyskiego. Przyjaźniła się z nim. Była pewna grupa ludzi, z którymi on cały czas utrzymywał kontakt. Korespondował z Jabłońcami, bo on mówił, pisał kiedyś do pani Jadwigi, że on też jest prawdziwym Jabłońcem. Zresztą pokażę pani, te cytaty są wyeksponowane właśnie w naszym maleńkim muzeum. On cały czas utrzymywał właśnie z tą kucharką Heleną Łukasiuk. Cały czas korespondencje, przepiękne listy pisali do siebie z leśniczym Mazurkiem, z jego synem później. Mało tego, że korespondował, przysyłał im paczki z Brazylii. Oczywiście później te lata następne, no to było już to, że on był tym krwiopijcą i ja zresztą miałam taki przypadek, że jak izba powstała, przyszedł do mnie człowiek i powiedział, co pani tu krwiopijcy robi, tą Izbę Pamięci. No ja powiedziałam, że to nie krwiopijcy, tylko artyście wielkiemu, jednemu z największych rzeźbiarzy polskich. Ja mówię, jak to krwiopijcy? On mówi, no bo dzieci były głodne na wsi, a on psy karmił, bo August Zamoyski kochał bardzo psy. Ludzie bardzo powoli się do tego przekonywali, do niego samego, do niego jako do artysty. Później zaczęli się interesować, że oprócz tego, że on był znakomitym artystą, to jeszcze był sportowcem niesamowitym. W tamtych latach zupełnie niespotykane, żeby artysta i sportowiec, żeby sport ze sztuką jakoś był połączony. I tak powoli rzeczywiście było. W tej chwili jesteśmy w takich sympatycznych układach z tym panem, uśmiechamy się do siebie, jest bardzo miły i nigdy już więcej takich historii nie zdarzyła się. Ale wtedy tak było rzeczywiście. Żyje pan, panie Tadziu?
nie wszyscy mogą oglądać Pałac Zamojskich z bliska. Należy on teraz do prywatnych właścicieli. Wkrótce odbędzie się tu wielkie przyjęcie dla gości z całego świata.
Pytam się Tadzia, czy żyje. I już ładnie, pięknie. My tam z tyłu zobaczymy tylko ten... Nie, obejdziemy dookoła, nie będziemy wchodzić. Chce pani zobaczyć?
No, jeśli mogę zerknąć.
Pani jest z Polskiego Radia.
Ale ładnie. No.
Ja widzę coś pięknego, ale ja.
No nie chcę tu, ja nie wchodzę, żeby tutaj panu Tadziowi nie przeszkadzać, co wy. Idziemy tam z tyłu.
A
tylko.
A to są pani oryginalne te portale, takie drewniane?
Wszystko jest oryginalne, wszystko.
Hop, hop, Auguście.
Tak.
Jest tu gdzieś?
Jest, na pewno.
Ja tu się raczej nie jestem, ani raz nie odnajdłam jeszcze.
Panie Tadziu, pan Tadziu jest fachowiec od tych zabudków wszystkich, aż przyjeżdża z Zakraśnika, gdzie jest?
Koło Stalowej Woli.
Koło Stalowej Woli. Przyjeżdża w poniedziałki, w soboty wyjeżdża i tu śpi, ale już pięknie wygląda,
pięknie.
Nie? Była ta młoda u mnie, ze mną rozmawiała.
No.
Była i powiedziała, że mamy prawo
wstępu.
Tak, i organizować wszystko. No,
piękne, podziw dla państwa pracy.
Wszystkie sale są piękne, oczywiście.
Piękne.
Biblioteka też jest ładna. Tu, wszędzie są
wszystkie.
Są
ale czy oni już tu będą mogli spać, nocować? Jeszcze nie.
Nie, oni tu nie spali.
Tylko
nie.
Przyjęcie samo.
Przyjęcie, jakby dopijane, to by to po kątach spało.
Tak, po kątach. W tej chwili trwa renowacja pałacu. To tak, po pierwsze nie można, dlatego że jest trochę, no jest obawa, że może się coś wydarzyć. Chociaż jak ja wcześniej wiem, to ja się umawiam z panem, który tutaj w Jabłoniu mieszka i, że tak powiem, jest uprawniony do tego, żeby mi otworzyć. To pan Jasio otwiera i z tym nie mieliśmy nigdy problemu, bo oprócz tego, że można zwiedzić, zobaczyć pałac, to jeszcze organizujemy różnego rodzaju imprezy i wtedy możemy wykorzystywać te miejsca, które można wykorzystać, najczęściej z tyłu taras pałacu. To jest jak scena, jak są majowe spotkania z Augustem Zamojskim, bo co roku robimy w maju, ponieważ Zamojski zmarł 19 maja w 70 roku, no to różne rzeczy się tam z tyłu dzieją. Właścicielka zawsze wyraża zgodę. Pałac został sprzedany dla pani Krystyny Ścieżka-Hojny. No, kupiła jej to jej mama, pani Stanisława Kulesza. I właściwie przez wiele, wiele lat pani Stanisława tutaj dysponowała tym wszystkim, a nie córka. A teraz już ten pałac, ten majątek został przepisany dzieciom pani Krystyny, czyli wnuczkom pani Stanisławy. I to jest pani Natalia Hojny, która jest prezesem Fundacji Zachęta w Warszawie i jej bratu. W 99 roku został sprzedany pałac, ale myślę, że bardzo dobrze, bo nic by nie było w tej chwili już. Ja
a
pamiętam.
Kto sprzedał?
Sprzedała gmina. I ja pamiętam, z tym, że tak, pałac sprzedała gmina, bo zabudowania gospodarstwa szkolnego to już starostwo sprzedawało. Ja pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz i zobaczyłam pałac w 81 roku we wrześniu, to tam w pałacu było wszystko zrujnowane. Ludzie kradli wszystko. Nawet przewody były wyciągane ze ściany. Wcześniej szkoła w ogóle była w pałacu. W 52 roku rozpoczęła swoją działalność szkoła rolnicza, technikum rolnicze w pałacu i ten pałac wtedy jeszcze był wyposażony, był piękny, podobno, bo z tego co opowiadali, tam był internat, sale klasowe i nauczyciele mieszkali. Ale w 68 roku wybuchł pożar i pałac się spalił od dachu, cały dach, no i paliło się wszystko i przez rok był nienakryty. No, w związku z tym zniszczenia były po prostu okropne, a później się już wynosiło, co się dało.
A rodzina nigdy nie walczyła?
Znaczy, ja nie znam, muszę powiedzieć, że nie znam dokładnych takich relacji związanych z rodziną i z ich jakimiś tam tutaj dociekaniami, ale wiem, że na pewno przy sprzedaży był z nimi kontakt nawiązany. August Zamojski nie miał dzieci, a jego dwie siostry starsze miały dzieci, Elżbieta i Elfryda. Większość tych dzieci jest i tych rodzin jest poza granicami Polski, w Kanadzie, nawet w Czechach, ale przypuszczam, że po prostu nie mieli na to finansów, bo to ogromne pieniądze trzeba było, żeby doprowadzić go w tej chwili do tego wyglądu, jaki w tej chwili jest. No nie wiem, mi się podobał też jako mężczyzna, jak patrzę na te zdjęcia jego, był bardzo przystojny. Matka jego była z linii węgierskiej zamojskich, zamojska miała temperament taki właśnie węgierski trochę. I on taki był narwany. On był taki trochę też raptus, no ja też jestem.
Naprawdę?
No, tak. Tak, tak. To znaczy dla mnie było to, że on tutaj się urodził, że ja jestem w tym miejscu, gdzie żył tak wielki człowiek. Bliscy mi są ci ludzie, którzy w jakiś sposób byli związani z tą ziemią. On bardzo kochał jabłoń. Mnie się podoba to bardzo w nim, że on się nigdy tego nie wypierał, jak gdyby nie przysłaniał tego, skąd pochodzi, jaki ważny jest. I jak się go pytali, to kim właściwie pan jest? On mówił, ja jestem PKZ, Polak, katolik, zamojski. I to było piękne. Podoba mi się to, że tego mu zazdroszczę, że zawsze miał odwagę powiedzieć to, co myśli. Chociaż zarzucają mu różne historie, teraz coraz więcej się nim ludzie interesują i ukazują się różne artykuły, które czytam, no i różne interpretacje jego zachowania, jego okresu, szczególnie zakopiańskiego, bo on w okresie lat 20. był zakopanym i tam szalał najbardziej. Był z tą pierwszą żoną Ritą Sacchetto, tancerką światowej sławy, która prowadziła szkołę tańca. On nawet kostiumy formistyczne tam projektował i występowali w wielu miejscach. No to zarzucają mu, że on właściwie tam miał pewne możliwości, właściwie duże możliwości, dlatego że jego kuzyn kupił to Zakopane. Władysław Zamojski to był brat rodzony jego dziadka Augusta Zamojskiego z Różanki spod Włodawy. Bo właściwie ci Zamojscy to przyjechali do Jabłonia spod Włodawy, z Różanki. Jego dziadek kupił ojcu ten majątek od Łubieńskich. Myślę, że on był po prostu, zawsze był sobą, nigdy nie udawał kogoś innego. O, to jest chyba ważne.
Ale wyjechał stąd dość wcześnie, prawda?
To znaczy tak, on pojechał właściwie do szkół, do Warszawy, wysłali go do Warszawy, do liceum Chrzanowskiego, generała Chrzanowskiego i tam skończył średnią szkołę, a później już pojechał na studia. I właściwie od tego momentu już rzadko bywał. A był czas, że go w ogóle tutaj nie wpuszczali, jak się ożenił z Ritą. Dopiero jak ojciec zmarł w 1935 roku, to już przyjechał z drugą żoną, z Manetą Radwan, na stałe. W 1935 roku, jak zmarł jego ojciec Tomasz Zamojski, to August przejął majątek, dlatego że siostry jego nie pretendowały do tego majątku. Zresztą podobno nie znaleziono testamentu. On tutaj założył świetlicę, zorganizował świetlicę dla pracowników swoich. Kupił rowery i na raty sprzedawał ludziom, bo organizował wyścigi, bo no to pani pewno czytała, jak on wygrał duże pieniądze z milionerem argentyńskim, jak przejechał rowerem z Paryża do Zakopanego w 21 dni. Założył się, dlatego że dyskutowali na temat związku sportu ze sztuką. August Zamojski mówił, że sport ma ogromny wpływ na sztukę, a ten milioner mówił, że absolutnie, to jest niemożliwe. On mówi, to ja panu udowodnię. I założyli się, że 21 dni. I rzeczywiście tak się stało. Przejechał w 21 dni z Paryża do Zakopanego. Sam sobie opracował trasę. I tą trasą jechał i nawet jak go pytali, dlaczego taką trasę sobie trudną opracował, bo przez góry tam trzeba było jechać. No jechał przez kilka takich miejsc bardzo trudnych. No to powiedział, że dlatego, że ta trasa jest ładna. I dlatego tą trasą przejechał. Na przykład w Słowacji go chłopi z cepami gonili, bo nie wiedzieli, co to się dzieje, kto to zobaczyli po raz pierwszy z widłami. Także miał różne przygody, ale wygrał pieniądze. Tak naprawdę nikt nie wie do końca, ile tych pieniędzy, ale dużo. Za te pieniądze mógł żyć spokojnie w Paryżu przez 2 lata. No to było dużo.
Niesamowita fantazja, a jednocześnie taki praktyczny umysł.
Tak, bo on był zamojski podobno. Wszyscy mówili, że zamojscy są chytrzy, że są skąpi. Tak jak nagrywałam rozmowę taką właśnie z panią Zofią Oleksiewicz, która była u niego przez 2 lata kucharką od 35 do 37. Przyjechała z Warszawy z jego tą drugą żoną, Manetą Radwan, śpiewaczką, i mówi do mnie, tak już niestety nie żyjąca, i mówi, bo wie pani, to on był skąpy. Ja mówię, ale dlaczego był skąpy? No bo na przykład jak ktoś tam źle pracował, czy coś, to on im obcinał. On po prostu wymagał od ludzi pracy, ale też dbał o tych swoich ludzi. Z tego, co opowiadają inni z kolei, pan Zbigniew Bronikowski tutaj jest na przykład, żyje jeszcze, bardzo piękna postać. On, jego stryjek był słynnym kowalem Aleksandrem Bronikowskim, który to był, jak sam Zamoyski mówi, jego pierwszym nauczycielem rzeźby i kowalstwa, bo Zamoyski mówi, że jego pierwszymi nauczycielami rzeźby to był właśnie kowal folwarcznej kuźni. Aleksander Bronikowski i Grześczuk Stolarz. I tam zdobywał pierwsze takie szlify rzeźbiarskie, bo zawsze mówił do swoich uczniów, których później miał rzeźbiarzy, że żeby być dobrym rzeźbiarzem, to trzeba być dobrym kowalem, dobrym stolarzem i ze 2 lata w kamieniołamach pracować. On ciężko pracował, naprawdę. Można mu wszystko zarzucić, ale był uparty i bardzo pracowity.
Basiu, czyli pani mieszkała?
W tamtym bloku jeszcze. A tu był internat. To jest budowa z lat 50. Jak szkołę wybudowano, to później tutaj wybudowano ten budynek, który też kupiła ta pani właścicielka. Jaki tu porządek w parku zrobili. Piękne, bo teraz na to przyjęcie. Ale zobaczy pani, z tej strony pałac to jest piękny. Z tej. Jak organizujemy cokolwiek, to tutaj się to wszystko odbywa. Na tym tarasie. Tutaj była, jak było 500-lecie Jabłonia, to jeszcze nie było balustrady. W tej chwili już ta balustrada jest.
Wokół to jest park. Drzewa.
Ten park ciągnął się aż do kościoła. Teraz park przecina kanał Wieprz-Krzna, który w 60 roku otwierał Gomułka. I nawet zdjęcie mam jedno Gomułki sprzed pałacem, jak wychodzi z pałacu Władysława Gomułki. Tak. A tu jest, proszę. Tutaj w zeszłym roku było na spotkaniach z Augustem Zamoyskim. Każda szkoła z całej gminy prezentowała bohaterów swojej miejscowości. I z gimnazjum tutaj 15 par tańczyło poloneza. No coś pięknego. Naprawdę, jak fajnie na tej
Przebrali
trawie.
Się jeszcze.
No był piękny w kostiumach. My, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, ma kostium Maryi.
Czy po wojnie August Zamoyski nie chciał walczyć o odzyskanie tego miejsca?
No myślę, że nie.
Nie miał szans.
Nie miał szans, po pierwsze, i nie miał pieniędzy. Po drugiej wojnie nie był za bardzo zamożny, bo wrócił z Brazylii. Tam pieniędzy wielkich nie zrobił.
Ale po wojnie pojawił się w Jabłoniu?
Tak, przyjeżdżał tu 3 razy chyba, albo 4, nie, 3 razy chyba.
Są jakieś
dokumenty, są
jakieś dokumenty,
tego.
Co tak, czuł, patrząc tak, na to miejsce, to znaczy, które niszczeje.
Właściwie jedynym dokumentem, jakie mamy, to są listy do pani Jadwigi Tokarskiej.
Córki rządcy.
Córki rządcy, która mu się bardzo podobała i był taki okres, że jeszcze przed Heleną pewno by do niej
smolił
cholewki. Tak. Ale to miejsce jest nieszczęśliwe, jeśli chodzi o miłość, bo tak, Zamoyski miał 4 żony, prawda? Ciągle mu się tam coś nie układało, ale te ostatnie lata to były jego najpiękniejsze lata życia, tak mówił, i najwspanialszą osobę, jaką znalazł właśnie we Francji, panią Helenę Peltier, swoją 4. żonę, 32 młodszą, 32 lata młodszą. Pierwsza była 13 lat starsza, Rita Sacchetto, druga była, nie wiem dokładnie, nie pamiętam mniej więcej, ale młodsza chyba od niego nieco. Trzecia to była Brazylijka, najmniej o niej wiemy i dokumentów najmniej jest dotyczących trzeciej żony. No i czwarta to była Helena, którą, jak sam opowiada, ona opowiadała, że poznali się w konfesjonale, bo jak on wrócił z Brazylii w 1955 roku, to zatrzymał się w zakonie dominikanów w Paryżu, rozpiął tam przed tym domem zakonnym ogromny namiot i tam zaczął rzeźbić. Wtedy już powstawały rzeźby tylko o tematyce religijnej. No a ją bardzo interesował kardynał Wyszyński. W związku z tym przyszła tam do niego, jak do Polaka, zapytać się. I tak się zaczęła ich znajomość. I on powiedział, później już zresztą pisał i mówił, że to były jego najpiękniejsze te 12 ostatnich lat.
Naprawdę. Intrygują mnie te dwa obrazy, pani Basiu.
Które?
Ten w czerwieni i ten w błękicie.
Ach, to taka historia.
W czerwieni jest kobieta, a obok mężczyzna w błękicie.
To w czerwieni jestem ja, a w błękicie to jest taka moja miłość.
Tak. Która malowała?
Nie. Malował mój kolega w Domu Kultury, jak pracowałam. To malował ze zdjęcia. Ze szkoły. No.
I tu się z Zamoyskim różnicie.
I tu się różnimy. No chociaż się starałam, próbowałam zapomnieć, ale się nie da i skończyłam. Ale to jest, no, my mamy taką więź psychiczną cały czas. Kiedyś to opiszę, na razie to tylko piszę czasem jakieś wierszyki.
Ale mentalnie jest pani wierna tej jednej miłości.
Tak. Już nie umiem inaczej. No. Bo takie jest zrozumienie ludzi. Nie wyszła za mąż, pewno ją nikt nie chciał, nie? To tak jest.
No, u pani chyba nikt nie ma takich podejrzeń.
Tam było kilku tam. Ale no było tak, że na przykład no już sobie zaplanowałam w Lubinie. No ale patrzę, idzie człowiek podobny do tego mojego jednego. Tam się myślę, a jeżeli ja będę potrzebna, koniec. No i tak, i dobrze. Ja myślę, że tak miało być.
Naprzeciwko pałacu, w dworskim czworaku, znajduje się Królestwo Pani Basi. Muzeum Augusta Zamoyskiego. Kiedy tylko się tam pojawiamy, zewsząd wychodzą zwierzęta.
Bo on wejdzie za nami. Ja później nie dam. Nie, piesku, poczekaj. Zostaniesz, no pani nie ma czasu, bo ja bym mu rzuciła to jedzenie jego. Ale to długo będzie trwało. Nie, poczekaj.
Proszę, proszę, proszę.
Nie, poczekamy. Ja mu, bo później i tym kotom muszę dać. Bo to towarzystwo zobaczyło, że ja wchodzę tutaj do muzeum. I dopiero.
Jeszcze sobie zerknę.
To są wszystko koki jego rzeźby. A tutaj jest, właśnie w tych archiwaliach, co Irenka Mospinek znalazła, była płyta taka szklana i z tej płyty to zdjęcie jest zrobione z psem. Wszędzie on jeździł z psami. Później po 1955 roku przyjeżdżał kilkakrotnie do Polski. Miał spotkania organizowane w Warszawie, tam opowiadał o swoich pracach, wykłady miał. Zaproponowano mu nawet stworzenie katedry rzeźby na Politechnice Warszawskiej przy architekturze. Ale niestety nie udało mu się to zorganizować tej katedry, dlatego że były problemy z narzędziami, z materiałami. Jeździł na Dolny Śląsk, szukał materiałów, ale niestety nie udało mu się to. Ale pewno nie tylko to była główną przyczyną, brak materiałów i narzędzi. Wrócił do Francji, ożenił się z czwartą żoną, która wykładała filologię rosyjską w Tuluzie na uniwersytecie. I kupili sobie chłopski dom, taki w Saint-Clair, i tam sobie w stodole zorganizował ogromną pracownię. Mieszkali naprawdę bardzo skromnie, jakiś salonik mały na dole i sypialnia na górze. I tam cały czas się już oddał rzeźbie, tam pracował, ale przyjmował tam również studentów polskich, których sam kwalifikował na swój staż. Staż taki u niego fundowało Ministerstwo Kultury. I wyjeżdżali ci studenci do niego i w zależności od tego, czy się nadawali, czy nie nadawali, to tyle tam siedzieli, bo
człowiekiem był bardzo trudnym, a wtedy już naprawdę bardzo wymagającym. I jedną z ostatnich jego rzeźb to była rzeźba Zmartwychwstanie, którą sobie wyrzeźbił sam. Takie miał życzenie, że ma być postawiona na jego grobie. Został pochowany w Saint-Clair przy swoim domu, tym chłopskim domu starym, wokół którego sam sadził drzewa, które teraz pięknie rosną, a u nas są szyszki z tych drzew. Był już wtedy bardzo ciężko chory na raka prostaty i właściwie pani Helena opowiadała, że on tam całymi dniami pracował. Pracował, przerywał, kładł się na takim łóżku polowym i znowu wstawał. Bardzo był zachłanny na pracę. Nie rozumiał tych rzeźbiarzy, którzy jeszcze muszą myśleć na tym, żeby się utrzymać. Absolutnie to była drugorzędna sprawa. Rzeźba, rzeźbienie, tworzenie było sprawą najważniejszą.
Ja się urodziłam 3 miesiące przed wojną, w maju, w 1939 roku.
Niemożliwe.
No tak. Ja
niemożliwe.
Jestem równo, że tak powiem, 75 lat.
Pani mnie oszukuje.
Właśnie teraz niedawno idzie taka dziewczyna w bibliotece, pracuje i mówi, dlaczego się pani nie starzeje? Do mnie śmieje, ale oczywiście nie mówiła to złośliwie, tylko no...
Spodziewam.
Ja nie wiem dlaczego, po prostu myślę, że trochę genetycznie, ale najważniejszą jest rzeczą, żeby nie myśleć o tym, być pogodnym, no myśleć cały czas do przodu, no nie wiem, cieszyć się życiem, kochać ludzi przede wszystkim.